witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj spotkaliśmy się w sercu Instytutu Pamięci Narodowej, w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Jest z nami pani dyrektor Marzena Kruk. Pani dyrektor, gdzie jesteśmy tak naprawdę? Jakie akta są za nami?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Jesteśmy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie, nieopodal lotniska Okęcie. Samoloty doskonale słyszymy, a w naszych magazynach archiwalnych 1/3 zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ tutaj w Warszawie przechowujemy ponad 31 kilometrów z 94 kilometrów materiałów archiwalnych zgromadzonych we wszystkich oddziałach, delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej. Największy zbiór, niezwykle interesujący i bardzo ważny z punktu widzenia pisania, opisywania, zgłębiania i poznawania najnowszej historii Polski, ale nie tylko Polski, całego obozu krajów pozostających w strefie wpływów Związku Sowieckiego, ale to też wpływało na te relacje, które Układ Warszawski, kraje Układu Warszawskiego miały z Europą Zachodnią, szerzej z całym światem. Tutaj w tych archiwach można odnaleźć wiele wątków historii światowej.
Czy za nami może są akta ze zbioru zastrzeżonego?
Nie. Jesteśmy w magazynie akt paszportowych. To bardzo duży zbiór materiałów archiwalnych przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Przez wielu publicystów przede wszystkim traktowany bardzo po macoszemu, niesłusznie, ponieważ te materiały są bardzo ważne, w szczególności dla tych badaczy, którzy zajmują się zgłębianiem wątków związanych z działalnością wywiadu, kontrwywiadu, ale też metod pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, poznawaniu kadr Służby Bezpieczeństwa. To jest naprawdę niezwykła kopalnia wiedzy, pozwalająca nam poznać bohaterów innych materiałów operacyjnych już zgromadzonych w naszych archiwaliach. Poznajemy ich w trochę szerszym kontekście. Mamy szansę poznania też ich związków rodzinnych. My w Instytucie Pamięci Narodowej decyzją parlamentu nie przechowujemy dokumentów wytworzonych przez partię komunistyczną w Polsce. One są w zbiorach archiwów państwowych. A w tych materiałach często znajdujemy informacje na temat działalności, przynależności partyjnej, związków właśnie bezpośrednich z partią, których często w ogóle nie ma śladu w materiałach operacyjnych. I to jest dobry punkt wyjścia do dalszych badań i do dalszych sprawdzeń. Czasem jest tak, że osoby obecnie publiczne, zajmujące stanowiska publiczne, wypierają się swojego członkostwa w partii, swoich kontaktów albo wyjazdów zagranicznych, albo studiów na różnych uczelniach, które obecnie wtedy byli szczęśliwi, teraz uznają je może za kompromitujące, wypierają się tego. A materiał w aktach paszportowych to jest materiał, który oni własnoręcznie wypełniali. Oni podawali często te informacje. Służba Bezpieczeństwa je sprawdzała, weryfikowała, potwierdzała, ale to oni wtedy osobiście wypełniali te materiały i o tego typu aktywnościach, przynależnościach sami pisali.
Poprzednio, pani dyrektor, rozmawialiśmy o zbiorze tak zwanym zastrzeżonym, tak zwanej Zetce. Wszystkie dokumenty na mocy ustawy powinny w 2016 już znaleźć się tutaj w archiwum, być dostępne.
Te materiały archiwalne, które do czerwca 2016 roku tworzyły tajny, wyodrębniony zbiór, tak zwany zbiór zastrzeżony, były przechowywane tutaj na Kłobuckiej. Od początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, od momentu, kiedy do nas trafiły w specjalnych, do tego przeznaczonych magazynach, w specjalny sposób zabezpieczanych, w zależności od okresu, o którym mówimy, dostęp do tych materiałów dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej był w różny sposób ograniczane, ale rzeczywiście ta ustawa z 2016 roku, z końca kwietnia 2016 roku mówiła nie zbiorowi zastrzeżonemu. Powiedziała, wystarczy tego specjalnego zbioru w Instytucie Pamięci Narodowej. Pan prezes, szefowie służb mają rok na dokonanie przeglądu tych materiałów i ostatecznego ustalenia, które z tych materiałów nadal powinny być chronione na mocy przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Bo warto o tym powiedzieć, że od początku ustawodawca zakładał, likwidujemy zbiór zastrzeżony, ale jednak w tym mitycznym zbiorze zastrzeżonym, który warto podkreślić pod koniec, na koniec roku sprawozdawczego 2015 liczył 417 metrów bieżących. Ustawodawca zakładał, że jednak może będą tam poszczególne, pojedyncze dokumenty, teczki, które z punktu widzenia żywotnych interesów obecnych państwa polskiego nadal powinny być chronione, ale już na mocy zwyczajnych przepisów zawartych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Podkreślę, ta różnica jest ważna, ponieważ w ustawie o ochronie informacji niejawnych jest zapis, że materiały podlegają, niejawne materiały podlegają przeglądom co 5 lat. Przynajmniej co 5 lat. To jest obowiązek. Każda instytucja musi dokonać przeglądu, ocenić, czy materiał, który ma jako niejawny, nadal taką klauzulę mieć powinien. Przestał istnieć specjalny zbiór, specjalny pod każdym względem, ekstraordynaryjny w świetle przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, ekstraordynaryjny w kontekście przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W wyniku prac, które podjęliśmy natychmiast po wejściu w życie ustawy w połowie czerwca 2016 roku. Ta współpraca też ją zakładała ustawa, to jest współpraca między Instytutem Pamięci Narodowej a służbami. Służby miały rok na dokonanie przeglądu i tych materiałów z tego zbioru i wystąpienie do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o utrzymanie klauzuli tajności na dokumentach, które w ich ocenie i w ich opinii taką klauzulę mieć powinny ze względu na te żywotne, ważne interesy państwa polskiego w zgodzie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. Pod koniec tego rocznego okresu wszystkie służby złożyły do prezesa wnioski, domagając się, prosząc o utajnienie blisko 2000 jednostek archiwalnych oraz pewnej grupy kart z kartotek, które też w tym zbiorze były. Tak jak właśnie mówiłam, że są to materiały, które z punktu widzenia obecnych interesów państwa polskiego nadal powinny być chronione, ponieważ zawierają materiały dotyczące funkcjonariuszy wykonujących po 90 roku również zadania. To też dotyczyło obiektów wykorzystywanych przez służby, zarówno cywilne, lokali kontaktowych, ale też ośrodków szkoleniowych, zaplecza takiego logistycznego dla służb, zarówno tych cywilnych, jak i wojskowych. Różnych takich materiałów, które z punktu widzenia historyków czasem zaskakuje, że one nadal są ważnym elementem infrastruktury i podstaw pracy służb działających obecnie, ale
że jest ciągłość tam, gdzie nie powinna byłaby być.
Tak, można by w niektórych obszarach tych materiałów, o których mówimy, tak powiedzieć, ale są takie obiekty, które które, to jest fakt, te obiekty są nadal wykorzystywane i z tym nie możemy dyskutować. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście tak jest, a wnioski o tym mówią, ale ja może tylko dodam, bo to jest ważne. Wpłynęły wnioski domagające się, czy proponujące utajnienie blisko 2000 jednostek archiwalnych, ale prezes Instytutu Pamięci Narodowej w zdecydowanej większości nie przychylił się do tych wniosków. Decyzją ówczesnego prezesa, doktora Jarosława Szarka, utajniono niewielką grupę z tych materiałów. To na koniec prac, bo to też trzeba podkreślić, to prezes Instytutu Pamięci Narodowej miał ostatni głos. To on decydował, czy przychyli się do tych wniosków i czy te materiały pozostaną niejawne, czy jednak trzeba je ujawnić, bo nie podziela stanowiska służb w zakresie tego, iż należy dalej te materiały chronić.
Najciekawsze są zawsze kulisy. Rozmawiamy o kulisach historii. Pytanie, jak to organizacyjnie wyglądało, bo formalnie to wszystko jest jasne, zrozumiałe. Każdy też z nas, z Państwa może sobie zajrzeć do ustawy. Ja rozumiem, że grupa historyków pracująca w instytucie, czy pracowników, przeglądała te dokumenty ostatecznie i stwierdzała, że to możemy wnioskować do prezesa o tajnienie, a to nie. Czy to jeszcze odbywało się za pośrednictwem kontaktów ze służbami, nie wiem, AW, SKW?
W pierwszej kolejności te materiały przeglądali funkcjonariusze służb, bo oni musieli dokonać przeglądu tego, co u nas jest, aby swoim szefom przedstawić konkretne wnioski, które, bo warto też powiedzieć, że te materiały, o które w ogóle nie zawnioskowano, z mocy ustawy w połowie czerwca 2017 roku stały się jawne. I w pierwszej kolejności zadanie mieli do wykonania funkcjonariusze, my pracownicy Instytutu, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nie musieliśmy dokonywać przeglądu tego materiału. Pochylaliśmy się tylko nad tymi materiałami, jak słusznie pan redaktor zauważył, które zostały wskazane na wnioskach przez ministra obrony narodowej na wniosek szefów służb wojskowych oraz przez szefa Agencji Wywiadu i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I nad tymi materiałami pracowała grupa osób, komisja powołana przez prezesa Szarka i po zapoznaniu się z tymi materiałami przedstawiliśmy stanowisko panu prezesowi, które materiały w naszej ocenie powinny być uwolnione i przeniesione do tego zasobu jawnego, a które jednak sugerujemy, aby pan prezes przychylił się do utrzymania przynajmniej na następny pięcioletni okres, który, bo za 5 lat wiedzieliśmy, że te materiały będą podlegać przeglądowi. Zaczął się ten przegląd. Mam nadzieję, że do końca tego roku zostanie. Jesteśmy na finiszu, ale chciałabym też dodać, w momencie, kiedy kończyliśmy pracę w połowie 2017 roku, ten zbiór POZ-kowy tych materiałów, na których utrzymano klauzulę tajności, liczył nieco ponad 5 metrów, 5,06 metra bieżącego. Przypominam, na koniec roku 2015 to było 417 metrów bieżących. Na koniec roku 2016 ten zbiór, no bo jednak od stycznia do czerwca 2016 roku te wcześniejsze procedury związane z uwalnianiem materiałów ze zbioru zastrzeżonego funkcjonowały, ale na koniec 2016 roku tych materiałów było 350 metrów. Po zakończeniu tego przeglądu, tego procesu, tej sytuacji stworzonej przez ustawę, zmianę ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, mieliśmy 5,06 metra bieżącego materiałów archiwalnych i 18 centymetrów kartoteki. Ale w kolejnych latach służby podejmowały, informowały, czasem na wniosek z naszej strony, czasem z własnej inicjatywy, informowały nas o tym, że kolejne materiały mogą już z tego zbioru niejawnego zostać uwolnione. I w tej chwili, w momencie, kiedy przystępowaliśmy do przeglądu tego już zwyczajnego, pięcioletniego, ten zbiór liczył niespełna 4 metry, 3,99 metra bieżącego, 17 centymetrów kartoteki, dokładnie 269 jednostek archiwalnych i 323 karty z kartoteki.
Bardzo precyzyjna informacja.
To są naprawdę, i jeszcze tylko dodam, że ten metraż nie do końca też oddaje, i nawet liczba jednostek nie do końca oddaje, ile materiałów jest niejawnych, bo czasem te materiały mają utajnione niewielkie fragmenty całej teczki. W związku z tym oryginalna teczka w całości jest na półce z materiałami niejawnymi, ale zdigitalizowana jawna kopia tych materiałów jest dostępna w repozytorium, bo chronimy tylko fragmenty, które są istotne z punktu widzenia obecnych prac prowadzonych przez nas, nasze służby, albo są ważne dla innych względów.
Pytanie, nie wiem, czy pani dyrektor będzie chciała, mogła udzielić informacji. A co były na przykład spory czy kłótnie, jakieś bardzo konkretne dokumenty ze służbami? Że służby twierdziły, my tak, a pani dyrektor mówiła, ale dlaczego tak? Przecież, bo...
Oczywiście, to były długotrwałe często dyskusje. Sam fakt, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej odrzucił jednak zdecydowaną większość, blisko 2000 jednostek archiwalnych chciano utajnić, a no może nie 269, bo wtedy było tego troszeczkę więcej, nieco ponad 300 jednostek zostało utajnione, znaczy nadal miało klauzulę materiałów niejawnych. Wielokrotnie odbywały się dyskusje, przedstawialiśmy naszą argumentację. I dlatego często wynikiem tych rozmów i przedstawienia naszego punktu widzenia drugiej stronie było to, że utajniane czy chronione były tylko fragmenty materiałów archiwalnych, bardzo wyselekcjonowane, te, w których rzeczywiście sami mieliśmy wątpliwości, a jednocześnie wiedzieliśmy, że z punktu widzenia badań naukowych to nie są najważniejsze i strategiczne informacje, bo żeby było jasne, to nigdy nie zgadzaliśmy się na utajnienie informacji związanych z rozpracowaniem środowisk opozycyjnych, chociaż nie lubię tego słowa, tych antykomunistycznych. Tu nigdy nie było na to zgody. Poruszył pan redaktor wątek lokali kontaktowych, obiektów, które nadal były czy są wykorzystywane.
Jak ktoś wie, w Warszawie, gdzie tam były za czasów Departamentu Pierwszego, to do dzisiaj widać po antenach na dachach, że coś się dzieje.
Myślę, że rzeczywiście że wnikliwi obserwatorzy, osoby zainteresowane, ale też badacze historii w tym obszarze, osoby, które znają jawny zasób Instytutu Pamięci Narodowej, do wielu tego typu miejsc mogą dotrzeć. Ale pragnę podkreślić, że nawet jeżeli zgadzaliśmy się na utrzymanie klauzuli tajności, która nie pozwala zidentyfikować miejsca dokładnie, gdzie ten lokal kontaktowy czy inny obiekt się znajduje, to już nigdy nie było zgody na utajnianie osób, które w takim lokalu były przyjmowane. Takich, które, no bo w lokalach kontaktowych spotykano się z osobowymi źródłami informacji. I tego typu dokumenty z takich materiałów były wyłączone. Dlatego ta praca, którą wykonała powołana kilku zaledwie osobowa komisja przez prezesa Szarka, pochylając się nad dokumentami o które służby wnioskowały, to nie była taka, dobrze, no zobaczmy tytuły, okej, okay, na to się zgodzimy, na to nie. To było bardzo wnikliwe zapoznanie się z tym materiałem archiwalnym, przeanalizowanie całości tego materiału i jeżeli rzeczywiście zachodziły takie przesłanki, że należy nadal choćby fragmenty tych materiałów chronić, to rekomendowaliśmy prezesowi utrzymanie tych klauzul tajności, ale jednocześnie mówiąc, że w wielu przypadkach uważamy, że jest to decyzja przejściowa i mamy nadzieję, że służby z niektórymi problemami, które mają w sensie zastąpienia chociażby lokali, skoro o nich mówimy, nowymi miejscami i potem uwolnienie tego materiału w całości. I fakt, że pomiędzy rokiem 2017 a końcem 2022 roku, początkiem 2023 jednak ta grupa materiałów pozetkowych się zmniejszyła, to widać, że jednak tutaj pewne procesy też zachodziły i wtedy, kiedy pojawiał się żywotny interes badawczy albo uzyskiwaliśmy dodatkowe informacje na podstawie szerszych, innych dodatkowych kwerend, my wnioskowaliśmy, służby nas informowały, że te materiały mogą trafiać już na do ogólnego zbioru i do zbioru jawnego, tak aby można było się z nim zapoznać.
Tyle tytułem zbioru zastrzeżonego, aneks do naszej ostatniej rozmowy z panią dyrektor. Pani dyrektor, to jest tak naprawdę serce Instytutu Pamięci Narodowej. Każdy, kto pamięta, co działo się już ponad 2 dekady temu, jak powstawał Instytut, mówiono, no właśnie, to jest archiwum esbeckich papierów. Czym jest tak naprawdę Instytut? To jest gigantyczna, proszę Państwa, instytucja, samo archiwum. Ja tutaj między tymi korytarzami dzisiaj od rana przechadzam się, zaglądam w różne miejsca. W ogóle archiwum tętni życiem tak naprawdę. W większości archiwów tylko określone osoby zjeżdżają po dokumenty, a tutaj naprawdę ciągle praca w re, co jest ciągle opracowywane.
Zadał pan redaktor pytanie pozornie proste, bo Instytut Pamięci Narodowej to w mojej subiektywnej ocenie, ale wiele osób z życia publicznego, badaczy podziela, myślę, ten pogląd, bo wielokrotnie się wypowiadało. Instytut Pamięci Narodowej to jedna z najważniejszych instytucji powołanych po roku 1990 do istnienia. Warto przypomnieć, że jednym z głównych powodów powołania Instytutu Pamięci Narodowej była wola zadośćuczynienia ofiarom i ich rodzinom, ofiarom totalitarnych systemów niemieckiego, sowieckiego, komunistycznego, a jednym z aspektów tego zadośćuczynienia, jednym z jego przejawów miało być zapewnienie dostępu do zgromadzonych, wytworzonych przez organy bezpieczeństwa komunistycznej Polski dokumentów. I ten dostęp do materiałów, w ogóle wyrwanie materiałów archiwalnych z kręgu służb specjalnych, z wpływu służb specjalnych było bardzo ważnym elementem tego całego procesu dekomunizacji, lustracji, ale też zapewnienia prawa do umożliwienia rzetelnych badań historycznych. To dopiero po utworzeniu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, uporaniu się naprawdę z szeregiem problemów, które wiązały się z ustawą o ochronie informacji, o samym tym procesie dochodzenia do tego, żeby, bo teraz powiedzmy to sobie, archiwalia zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej są dostępne, to jest archiwum w pełni otwarte i z pełną świadomością, dzięki znajomości też przepisów dotyczących innych postsowieckich, tego typu jak nasze archiwów w krajach należących do bloku wschodniego, mogę powiedzieć, że jesteśmy najbardziej otwartym archiwum. Nawet w Stasi, dokumenty Stasi nie są dostępne w taki sposób jak archiwalia zgromadzone w Instytucie Pamięci. Selekcja polegająca przede wszystkim na tym, że anonimizuje się wszystkie dane osobowe.
To powstało specjalne prawo, żeby udostępniać dokumenty.
Myśmy tylko przez chwilę w naszym prawodawstwie, w naszej ustawie o kilkuletnią chwilę, mieli taki przepis, że materiały, które były udostępniane nawet osobom, których dotyczyły, albo ich rodzinom, jeżeli te osoby już nie żyły, były anonimizowane, czyli zakrywano dane osobowe osób trzecich przechodzących w tych materiałach. Każdy, kto wtedy dostał dostęp do tych materiałów archiwalnych, na pewno pamięta, jak ciężko było te materiały czytać. A poza tym, oczywiście w niektórych obszarach łatwo było zidentyfikować, o kogo chodziło, ale jednak to zawsze było domniemanie, prawda? To nie był twardy dowód, więc dość szybko w Polsce z tego obowiązku zrezygnowano i uwolniono te materiały dla naukowców, dla dziennikarzy. W tej chwili oni, te grupy wnioskodawców, ale też tak zwane osoby pokrzywdzone, właściwie ten status już nie funkcjonuje również od wielu, wielu lat. Teraz każdy ma dostęp do dokumentów wytworzonych na jego temat, bądź na temat jego bliskich, jeżeli ta osoba nie żyje. Dziennikarze, naukowcy, badacze mają pełny dostęp do materiałów archiwalnych w ramach przygotowywanych prac czy materiału publicystycznego, materiałów dziennikarskich.
A pani dyrektor, a wytwarzający, żeby zajrzeć, co wytwarzali, mają prawo zajrzeć?
Wytwarzający w kontekście emerytowany funkcjonariusz.
Nie,
nie, tutaj jest to ograniczenie słuszne. Funkcjonariusz ma prawo obejrzeć swoją teczkę, otrzymać z niej zaświadczenia, wypisy, świadectwa, takie dokumenty, które są potrzebne czasem do otrzymania emerytury, udokumentowania wykształcenia, ma do tego prawo. Ma prawo zapoznać się ze swoją teczką, ale nie ma dostępu do materiałów, które w toku służby jako funkcjonariusz wytwarzał. Tak samo jest z osobowym źródłem informacji. On nie ma możliwości, żaden tajny współpracownik, kontakt operacyjny, nie ma możliwości obejrzenia donosów, bo o tym mówimy, które sam wytwarzał. Tutaj jednak to ograniczenie zostało zachowane, chociaż są sądy w Polsce, które nie respektują tego przepisu, wręcz uważają, że jest to ograniczenie praw do równego dostępu do dokumentów archiwalnych i nakazują w niektórych przypadkach udostępnienie całości materiału. Ale to są bardzo incydentalne przypadki. Na szczęście pojedyncze. My się od nich za każdym razem odwołujemy. W większości, w wyższych instancjach te sprawy jednak wygrywa Instytut Pamięci Narodowej, a tak naprawdę zapis ustawowy, który w ustawie się znajduje. Więc tych dokumentów, które wytworzyli funkcjonariusze w toku swojej służby, nie udostępniamy. Natomiast warto pamiętać, że czasem dochodzi do różnych kolizji, prawda? Takich były funkcjonariusz zostaje dziennikarzem.
O, zdarzały się takie przejścia, widzę.
Powiem tak, wiemy o takich dziennikarzach. Na szczęście najczęściej interesują się nieco innymi obszarami niż zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej. O tych zbiorach i tu na Kłobuckiej i szerzej w całym Instytucie Pamięci Narodowej moglibyśmy naprawdę rozmawiać godzinami, ale jedno nie ulega wątpliwości. Napisanie rzetelnej
A zaraz do tego przejdziemy.
książki.
Zaraz do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ważny też aspekt Ale jeszcze co do archiwów. Przypomnijmy, bo wielu z Państwa może nie pamiętać, skąd trafiały głównie akta? Jak to było organizowane, że udało się tak gigantyczne państwo, gdyby to widzieli w wymiarze, no to tutaj można spokojnie rowerem się rozpędzić między tymi regałami. No właśnie w takim wymiarze zgromadzono i uporządkowano ogromną ilość akt. Skąd one trafiały? Czy wszyscy, którzy byli zmuszani na mocy ustawy, przekazali takie dokumenty? No bo wiem, że sam z osobistego też dziennikarskiego doświadczenia, że policja nie do końca się wywiązała ze swojego obowiązku.
To ustawa reguluje, które instytucje w Polsce zobowiązane są do były do przekazania materiałów archiwalnych do Instytutu Pamięci Narodowej. Może tak generalnie mówiąc, wszystkie powinny trafić do Instytutu Pamięci Narodowej wszystkie dokumenty wytworzone przez aparat represji w komunistycznej Polsce. Aparat
represji. Milicję obywatelską.
Tak, ale milicja obywatelska za organ bezpieczeństwa państwa uważana jest tylko do grudnia 1954 roku. Po roku 1954 ta sytuacja już nie jest wcale od strony formalno-prawnej taka prosta. Ale wracając, szeroko rozumiany aparat represji to nie są tylko organy bezpieczeństwa państwa, zarówno te cywilne i wojskowe, czyli to, co intuicyjnie, czyli nie tylko Urząd Bezpieczeństwa, nie tylko potem Służba Bezpieczeństwa, nie tylko wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, ale również prokuratury, sądy, bo to był element aparatu, bardzo ważny element aparatu represji. Więc ustawodawca i w tym obszarze zadbał, żeby do Instytutu Pamięci Narodowej z tych komórek, z prokuratur, z sądów, ale też z organów więziennictwa, kolejny element aparatu represji.
Podlegały MBP.
Podlegały MBP, były bardzo... W pewnym okresie bezpośrednio były w strukturach MBP, jak wszystko. W tym pierwszym okresie były w strukturach MBP. Potem następowało stopniowe, powiedziałabym, rozejście, ale zawsze to jest ten element, to jest element aparatu represji, bardzo ważny, praca z agenturą w więzieniach, dostarczanie informacji. To dla wszystkich badaczy, ale nie tylko. Myślę, że dla każdego jest jasne, jak ważnym elementem
śledcze.
Tak, to są to cały ten aparat, dlatego mówię o tym szeroko rozumianym aparacie represji. W ustawie jest zapisane, że zarówno sądy, jak i prokuratury na wszystkich szczeblach mają obowiązek przekazać do Instytutu, dodam, cywilne i wojskowe sądy i prokuratury, mają obowiązek przekazać do Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty wytworzone bezpiece wprost, wszystkie dokumenty wytworzone i zgromadzone. W tych pozostałych już tylko te dotyczące represji na obywatelach, osoby aresztowane, skazywane z przyczyn politycznych, często z tak naprawdę wbrew nawet wówczas obowiązującym przepisom prawa. I takie materiały również znajdują się w naszych zbiorach archiwalnych. Mówiłam, że nie mamy materiałów partyjnych, ale również archiwa państwowe zostały zobowiązane do przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej materiałów archiwalnych, które wcześniej znalazły się w ich dyspozycji, a wytworzone były przez ten szeroko rozumiany aparat represji. Czy wszystkie instytucje wywiązały się z obowiązku przekazania? Powiem tak. Skoro nadal trwa proces gromadzenia materiałów i jest on bardzo ważnym elementem i ciągle mocno obciążającym, zaangażującym pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, to nie wszystkie służby się wywiązały, nie wszystkie jednostki się wywiązały. Ale to, co zaobserwowaliśmy w szczególności w ostatnich latach, to dużą wolę zamknięcia tego procesu przez wiele instytucji do tego zobowiązanych. Komórki działające, archiwum i inne komórki działające w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednostki pozostające, więziennicze, policje, to czasem nie są, nie jest zła wola, ale skala jakby materiałów, którą należy przejrzeć, aby wyselekcjonować te materiały, które muszą trafić do Instytutu, powinny trafić do Instytutu Pamięci Narodowej, to są ogromne zbiory danych, kartoteka policyjna.
Inspektoraty, które działały przy komendach.
Inspektoraty, które działały, ale też centralna kartoteka więźniów. To nie jest kilometr, dwa. To są ogromne zbiory materiałów archiwalnych. No, aby dokonać przeglądu, wymaga to czasu. Oczywiście minęło 23, właściwie za chwilę będziemy świętować 25. rocznicę uchwalenia ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. I tylko przypomnę, ustawodawca mówił o 60 dniach na przekazanie dokumentów, ale nie było to wykonalne, bo pierwszego prezesa udało się powołać po półtora rocznych bojach w nowo wybranym już potem parlamencie. Przecież prezes Leon Kieres złożył ślubowanie dopiero w połowie 2000 roku i dopiero wtedy rozpoczął się ten proces gromadzenia materiałów archiwalnych. To nie był łatwy proces i ten pierwszy okres funkcjonowania Instytutu, budowania archiwum Instytutu, głównie cały wysiłek był położony na to, żeby jak najszybciej te materiały przejąć, przede wszystkim ze służb, ale też od policji, ale też z prokuratur, ale też z sądów, ale też z więzień, z aresztów. To była naprawdę ogromna, gigantyczna praca do wykonania i cały proces. Warto dodać, że te materiały, które pochodziły z cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa państwa w 98% to były materiały przekazane nam jako ściśle tajne. Więc cały rygor obowiązujący przy przejmowaniu, przewożeniu, otwieraniu, osoby, ewidencjonowaniu. Wąskie grono osób, które mają ten, to uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa też nie było wcale takie proste. Ono nie wydawało się i nie wydaje się do tej pory w tydzień poświadczeń bezpieczeństwa.
A było tak, że na przykład służby się w jakiś sposób rewanżowały, żeby nie powiedzieć mściły i ktoś poświadczenia nie dostał?
Prawdę powiedziawszy, nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby ktoś nie otrzymał poświadczenia bezpieczeństwa, ale też w tym pierwszym okresie, no nie byłam we władzach na najwyższych stanowiskach, więc, ale myślę, że tego typu informacja byłaby dość głośna, więc nie przypominam sobie, aby taka sytuacja miała miejsce. Natomiast służby znalazły wiele innych sposobów na to, aby ten proces wydłużyć, aby już przekazany materiał, tak przygotowały materiał do przekazania, że powoli dopiero kończymy rozeznawanie, zwłaszcza wojskowe. Zresztą rozmawialiśmy już o tym. Wojskowe służby w tym najbardziej celowały. Tak przygotowały te materiały, tak przygotowały spisy zdawczo-odbiorcze, które przecież były dla nas przez szereg lat podstawą wszystkich prowadzonych przez nas kwerend. Tak przygotowały te spisy. Głębia informacyjna na tych spisach była żadna, więc żeby ten zasób opisać, rozeznać, rozpoznać, właściwie ułożyć i opisać, to były naprawdę lata ciężkiej benedyktyńskiej pracy. Myślę w tej chwili na poziomie rozeznania zasobu, na poziomie jednostki archiwalnej, tytułu jednostki archiwalnej, mogę powiedzieć, że szczęśliwie zbliżamy się do końca tego procesu, a to jest naprawdę trudna praca. Oddziały, które mają mniejsze zasoby archiwalne i też w wielu przypadkach mniej skomplikowaną strukturę, lepszy materiał wyjściowy otrzymały w postaci spisów zdawczo-odbiorczych, znacznie szybciej ten zasób opisały niż centrala.
Jest jeszcze jedna kwestia, bo jesteśmy w archiwum centralnym, archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale są przy poszczególnych delegaturach również archiwa, które składają się na ten to archiwum centralne.
Tak,
ile jest tych archiwów lokalnych tak naprawdę?
Materiały archiwalne przechowywane są w 14 jednostkach organizacyjnych poza centralą. To są oddziały i 3 delegatury. We wszystkich oddziałach, w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, w delegaturze w Bydgoszczy, w delegaturze w Radomiu i w delegaturze w Olsztynie przechowywane są materiały archiwalne. Największy zbiór po centrali znajduje się w Katowicach, następnie w Krakowie i Wrocławiu. A potem są to już mniejsze jednostki. Najmniejsze zbiory archiwalne przechowywane są w delegaturze w Olsztynie. To jest, jeśli dobrze pamiętam, 320 metrów bieżących materiałów archiwalnych. W Katowicach, o ile dobrze pamiętam, przechowujemy 12 kilometrów materiałów archiwalnych. A potem już około 10 jest w Krakowie, w Wrocławiu. Średni zasób to tak 3,5 kilometra. To zależy, w dużej mierze było to uzależnione od wielkości oczywiście terenu, który dany oddział swoim zasięgiem obejmuje, ale też stopnia zachowania materiałów archiwalnych, ponieważ na przykład archiwum oddziałowe w Gdańsku, gdyby stopień zniszczenia materiałów nie był tak ogromny, a był naprawdę wielki, jeśli chodzi o materiały wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, to ten stopień zniszczenia materiału tego stricte operacyjnego sięgał 95%. To już badania jednego z szefów Urzędu Ochrony Państwa, jednego z pracowników Urzędu Ochrony Państwa, zapomniałam imienia, pana Bolina, pozwoliły podsumować, a potem kiedy uzyskaliśmy dostęp do akt prokuratury śledztwa przeciwko funkcjonariuszom, którzy dokonali tych zniszczeń pod koniec roku 89, na początku 90, widzieliśmy, jak ogromna to była skala, ale łącznie mamy ponad 93 kilometry zbiorów archiwalnych. Bardzo ważnym elementem tych zbiorów są te wytworzone, te, które my roboczo nazywamy zbiorami drugowojennymi, bo to umyka często uwadze odbiorców.
A pojawia się już coraz częściej w monografiach sygnatura IPN?
Przy monografiach tak, przy okresie II wojny światowej, bo mamy, zgodnie z ustawą, powinniśmy posiadać dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy, ale również Związku Sowieckiego. I takie dokumenty, chociaż jest ich najmniej w naszych zbiorach, ale takie też posiadamy. W zdecydowanej większości oczywiście są to kopie materiałów archiwalnych i ostatnie lata w tym obszarze gromadzenia, w tym rodzaju dokumentów, no przyniosły znaczne, mówiąc roboczo, uzyski, ponieważ dzięki współpracy z archiwami na Ukrainie udało nam się pozyskać blisko milion plików, milion stron dokumentów dotyczących represji na Polakach, w tym spora część tych materiałów też jest wytwarzana przez organy Związku Sowieckiego, bezpieczeństwa Związku Sowieckiego, nie tylko przez prokuratury czy sądy w Związku Sowieckim.
Jest takie słowo w języku historyka, przede wszystkim archiwisty, jak wybrakowanie. Każdy, kto miał okazję być w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, mówię, ono robi ogromne wrażenie, to jest naprawdę gigantyczna praca, widać, jaka tu jest włożona. A na wstępie naszej rozmowy pani dyrektor była łaskawa zauważyć, jak wiele można wyinterpretować samej tak zwanej paszportówki, mówiąc językiem żargonowym, to też wiele można tutaj wyinterpretować, jakie dokumenty zaginęły, czy właśnie były wybrakowane. Czego przede wszystkim nie ma? Ja tylko tyle, co miałem okazję rozmawiać z doktorem Witoldem Bagieńskim, także publicznie on często właśnie powtarza, że na przykład są liczne braki w dokumentach dotyczących działalności wywiadu Perelowskiego, czyli Departamentu Pierwszego.
Mamy ogromne braki właściwie we wszystkich rodzajach dokumentów i po wszystkich jednostkach organów bezpieczeństwa państwa. Mówimy tu już o cywilnych i wojskowych organach bezpieczeństwa państwa. I jeszcze pozwolę...
Ten legendarny Departament Czwarty rzeczywiście wyczyścił archiwa? To były archiwa i departamenty, tak, zajmował się Kościołem katolickim.
Jeżeli chodzi o dokumenty wytworzone przez pion dedykowane do zabezpieczenia, czyli rozpracowywania Kościoła katolickiego, ale też innych religii, innych związków wyznaniowych, szkolnictwa katolickiego czy kościelnego szerzej. Tak, to tutaj zniszczenia są chyba największe. Zachował się materiał szczątkowy, bo jednak trochę tych materiałów się...
Profesor Ładka napisał mimo wszystko.
Zachowało te oków, nawet te oków, czyli tych teczek ewidencji operacyjnej na księdza udało nam się troszeczkę odnaleźć, ale to jest, to nawet trudno powiedzieć, że to jest kropla w morzu, to jest kropla w oceanie tego, co powinno być w naszych zbiorach archiwalnych. To, co się też nie zachowało w znaczącej mierze, to są tak zwane materiały na biegu. Czyli te, które funkcjonariusze organów bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa mieli na biurkach, byli w trakcie prowadzenia tych spraw. Pracowali. Mieli osobowe źródła informacji na kontakcie, mieli osoby, obiekty, które rozpracowywali, które zabezpieczali. To jest takie słowo żargonowe, bezpieczniackie. Czyli po prostu rozpracowywali te ośrodki, te osoby i wiele z tych materiałów zginęło. Właściwie nie zachowały się żadne materiały, które wytwarzane były w inspektoracie drugim, materiały operacyjne. Mamy tylko materiał szczątkowy przesyłany do innych jednostek w Gdańsku.
Tylko, czym się zajmował inspektorat?
To była specjalna komórka powołana do rozpracowywania już stricte środowisk związanych z Solidarnością, ścisłych struktur kierowniczych tych najważniejszych osób. I nieprzypadkowo mówię tutaj o Gdańsku, no bo tam była centrala, prawda, władz Solidarności. I każda z tych osób, wiemy, że miała sprawę, wiemy często, ile tomów było, jak one wyglądały, ale nie zachowały się te materiały. W kilku workach, które w Gdańsku udało nam się zabezpieczyć, i to były worki, to były śmieci, bo były na przykład potłuczone butelki, były stare spinacze, absolutnie śmieci, plus na przykład kilka kartek z teczki sprawy operacyjnego rozpracowania Aliny Pieńkowskiej, ale całego materiału nie ma. Nie ma materiałów Bogdana Borusewicza i Anny Walentynowicz. No tych materiałów nie ma. One są w szczątkowym, tak jak mówiłam, stopniu do odnalezienia w innych materiałach operacyjnych, sądowych, zachowane w innych komórkach. Tak, bądź też.
Też, jak pokazuje sprawa Czesława Kiszczaka, a raczej wdowy po Czesławie Kiszczaku, być może w licznych jeszcze domach i ogródkach,
tak,
jakieś dokumenty
się zachowały. Ta sprawa z wdową po generale Kiszczaku i przeniesieniem teczki Lecha, tajnego współpracownika pseudonim Bolek, czyli Lecha Wałęsy, teczki personalnej, teczki pracy, pokazuje, że ta obiegowa informacja, bo taka informacja krążyła właściwie od początku, że doszło na ogromną skalę do prywatyzacji materiałów archiwalnych wytwarzanych przez bezpiekę, w dużej mierze tych materiałów, właśnie tych spraw na biegu, tych, które prowadzono. Oficjalnie mówiono o tym, że one zostały zniszczone. Czasem nawet znajdujemy ślady na protokołach brakowania, że taka teczka była umieszczona na liście do brakowania, a potem nagle albo odnajduje się gdzieś u nas w zasobach w zupełnie innej jednostce, albo tak jak w przypadku TW Bolka znalazła się w domu, w przedpokoju zdaje się, tak? W Pawlaczu była trzymana przez lata i tam bezpiecznie, spokojnie sobie leżało. Ale też inny przykład materiałów, które przez całą dekadę lat 90. przeleżały, były w dyspozycji Czesława Kiszczaka, słynne taśmy z Magdalenki. Przecież to on na rocznicę Magdalenki pod koniec lat 90. przekazał je do telewizji, żeby może przy okazji na tej bazie coś przygotować. A potem te materiały długo czekały na to, aby trafić do Instytutu Pamięci Narodowej, bo to był rok 2015. Niezwykle ważne materiały z punktu widzenia całego procesu transformacji, przygotowania tej zmiany systemu, tego przepoczwarzenia się systemu w Polsce. Trzeba było czekać aż do 2015 roku, aby dziennikarze, naukowcy mieli do tego materiału dostęp, ale też wiemy na podstawie tego, co znajdujemy w Instytucie Hoovera, że wielu innych funkcjonariuszy sprywatyzowało materiały archiwalne i sprzedało.
Tak, został sprzedany przed archiwum Jerzego Urbana.
Tak, Jerzy Urban to też jest trochę inna sprawa, no ale w Instytucie
Hoovera... Oficerowie chyba Departamentu Trzeciego
sprzedawali. Tak, właśnie o to chodzi, że w Instytucie Hoovera jest zespół archiwalny nazwany Departament Trzeci. To są materiały, które... To jest cały oddzielny problem tego działalności wysłanników Instytutu Hoovera, zbierania tych materiałów, sprzedaży przez funkcjonariuszy i trzymania tego w tej chwili poza granicami kraju. Rozpoczęliśmy pewne badania w tym zakresie porównywania tego, co znajduje się w naszym zasobie, co znajduje się w dyspozycji Instytutu Hoovera. Będziemy z pewnością kontynuować te badania, bo czasem jest tak, że te dokumenty, które tam są, jednak też są u nas w zasobie, bo te materiały były w kilku egzemplarzach wytwarzane, więc jeżeli to jest taka sytuacja, że one są i w naszych zasobach i są tam, to jeszcze można by powiedzieć pół biedy, aczkolwiek z całą stanowczością stwierdzam, nie powinny się tam znajdować i z tym ten proceder w ogóle nie powinien mieć miejsca. On jest niezgodny z prawem i też w ostatnich latach, w tych ostatnich 10-8 latach dużo w tym obszarze się zadziało, bo chociażby słynna sprawa z próby wywiezienia sprzedaży materiałów archiwalnych po Teresie Torańskiej, zatrzymania tych materiałów na granicy. One w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, nadal pozostają w dyspozycji prokuratora i te materiały są badane, a część tych dokumentów powinna niewątpliwie trafić do zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, ale też innych archiwów tworzących Narodowy Zasób Archiwalny.
Ostatnie pytanie co do braków. Czy pani dyrektor potwierdza, że jednak nie udało się odnaleźć materiałów Biura Studiów i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych?
No, to też jest materiał, który zachowany jest w bardzo szczątkowym zakresie. Tak, no tu braki są też ogromne, prawie, no to są materiały newralgiczne, ważne, są odpryski, są ślady w innych materiałach. Jakieś tam materiały odnajdujemy, ale zasadniczy trzon jednak zniknął, wyparował. Może gdzieś jeszcze jest, może się odnajdzie. Ja tylko myślę, że warto, abyśmy podkreślili, że brakowanie i niszczenie dokumentów to są dwa różne zagadnienia. Z przyzwoitości archiwalnej warsztatu archiwisty muszę o tym powiedzieć. Wiem, że czas, który mamy, nie pozwala o tym mówić, bo brakowanie to jest naturalny proces w każdym archiwum. Każda służba zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonywała brakowania materiałów archiwalnych na podstawie specjalnie stworzonych instrukcji, dokonując oceny. To było tak jakby, to było zgodnie z prawem. Zgodnie z przyjętymi zasadami dokonywano brakowania materiałów archiwalnych i to przez cały okres działalności organów bezpieczeństwa. Takie procedury dotyczące brakowania archiwaliów są we wszystkich archiwach zakładowych. A takim było Archiwum Organów Bezpieczeństwa Państwa w czasie, kiedy ta służba działała. W związku z tym te naturalne procesy dotyczące brakowania działały. Czym innym jest nielegalne niszczenie materiałów archiwalnych. Pierwsza taka, bo my mając na myśli, mówiąc o niszczeniu dokumentów archiwalnych, przede wszystkim myślimy o tym okresie schyłku PRL-u, okresie transformacji, schyłek PRL-u, początek lat 90. Zgoda, to były ogromne zniszczenia, ale musimy też pamiętać o wcześniejszych okresach. Zwłaszcza o tym okresie, kiedy rok 56, likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa, potem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, przepoczwarzenie się do nowej odsłony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i to funkcjonowanie działające wewnątrz, komisje, ocena jednak jakieś próby, znaczy właściwie te mechanizmy związane ze zwalnianiem dużej ilości funkcjonariuszy. Wiemy, że to wszystko były fasadowe działania, tak naprawdę chodziło o rozliczenia wewnątrz, a nie o to, żeby cokolwiek zliberalizować czy dać wolność jakąkolwiek społeczeństwu. Ale również w tym okresie z obawy o to, że te materiały mogą posłużyć jako materiał dowodowy przy tych wewnętrznych rozliczeniach, czy rozliczeniach, które wtedy się działy, również wtedy niszczono materiały archiwalne na dużą skalę, trochę posługując się przepisami dotyczącymi brakowania, ale skala była za mała, więc robiono to też nielegalnie, aczkolwiek dużo trudniej jest nam w tym obszarze znaleźć takie twarde dowody na ten nielegalny proceder. Natomiast wiemy, że były takie mechanizmy i z tamtego okresu raczej zachowały się protokoły brakowania, więc przynajmniej mamy informacje, co było, a czego nie ma.
Ale są też rzeczy takie, znaczy nietypowe. No, element pracy też każdej służby. Materiały dźwiękowe i obrazkowe, zdjęciowe, filmowe.
Tak, zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej to nie tylko papier, ten, który tutaj Państwo za naszymi plecami widzicie i który otacza nas wszędzie, chociaż takich materiałów oczywiście mamy najwięcej, ale to też zbiory audio, zbiory wideo, ogromny zbiór fotografii, nie tylko tych wywołanych, ale też klisz, filmów. Ponad 2800 jednostek archiwalnych materiałów filmowych i 2300 ponad jednostek archiwalnych nagrań dźwiękowych, nagrań audio, ale to jest zaledwie niewielki ułamek tego, co służby, te piony pomocnicze wytwarzały. Technika operacyjna, zwłaszcza w latach 80., była mocno rozwinięta, kasety z podsłuchów. One były wielokrotnie wykorzystywane. Często było tak, że jak zrobiono już stenogramy z podsłuchów, to ta kaseta była ponownie wykorzystywana do nagrywania kolejnych rozmów. Ale mamy też materiały, mamy kasety, oryginał, czyli słyszymy głos nagrywanych, słynne, opisywane przy okazji sprawy ojca Konrada Hejmy i lakara Andrzeja Madajczyka. Tam chyba dwie kasety się zachowały, na których słyszymy obie te osoby. Ale mamy też dziesiątki innych kaset, właśnie z podsłuchów, z nagranych rozmów przez agentów, przez funkcjonariuszy i pochodzące też z techniki operacyjnej, podsłuchów telefonicznych, podsłuchów pokojowych, nagrania z stałych punktów albo z tych przenośnych punktów. Bardzo ciekawy zbiór dotyczący nagrań z obserwacji dyplomatów amerykańskich, ale nie tylko, stały punkt i właściwie nagrywają się wszyscy, którzy wchodzą, którzy wychodzą w przeróżnych sytuacjach. To są często bardzo prywatne, intymne też nagrania, dotyczą sytuacji rodzinnych, ale nie tylko. Jak już nagrywano, to nagrywano wszystko.
Longiem.
Dość ciekawy materiał filmowy. Taki film stworzył na podstawie, bazując na tych materiałach, Tomasz Wolski. On, tylko tu, on dogrywa też sam pewne materiały i bierze materiał z obserwacji, a jednocześnie dogrywa to, czego mu brakuje, żeby pokazać taką historię. On nie pokazuje absolutnie osób konkretnych. Chce pokazać, jak ta inwigilacja wyglądała i właściwie pokazuje taki całe spektrum tego, co na tych taśmach jest zarejestrowane, obrazu. W jakich sytuacjach ta kamera bezpieczniacka idzie za obserwowaną osobą. I daje się właściwie wszystkie elementy zwyczajnego życia człowieka na tych kasetach są. Te materiały są bardzo bogate, niestety szczątkowe, bo tak naprawdę nieco ponad 2000 nagrań to jest niewiele. Wiemy, jak na ogromną skalę podsłuchiwano, śledzono, inwigilowano. Więc tych materiałów też z pewnością powinno być więcej. Na przykład w Gdańsku zachowały się takie materiały w Biurze Kryminalistyki. Po latach już funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy robiono remanenty w różnych szafach, otwarto jedną z szaf znajdującą się w takim biurze ekspertyz w Biurze Kryminalistyki i nagle odkryto, że jest tam kilka, w tej chwili już nie pamiętam, ale ponad setka VHS-ów z epoki słusznie minionej, z dekady lat 80. I zaczęto się zastanawiać, skąd my je mamy, dlaczego one w ogóle u nas są. No i oczywiście udało się to odtworzyć. Jak zostały odkryte, od razu zostaliśmy o tym powiadomieni, przejęliśmy te materiały. A to były materiały z obserwacji, materiały bardzo ciekawe, związane z tłumieniem demonstracji przez całą dekadę lat 80. Przecież w Gdańsku do tych demonstracji bardzo często na ulicach dochodziło. Bardzo ciekawe nagranie już spotkania Lecha Wałęsy z funkcjonariuszami na Biskupiej Górce. To słynne nagranie, gdzie on mówi: zawsze byłem po waszej stronie. I do funkcjonariuszy: wiecie, że zawsze byłem po waszej stronie, a to jest ten okres, kiedy Federacja Młodzieży Walczącej, struktury też związane z Solidarnością Walczącą, mimo że to już jest okres transformacyjny, prawda, to już jest rok 89, 90, oni nadal wychodzą na ulicę, protestują, to też jest ten czas, kiedy zostają upublicznione informacje, że są niszczone dokumenty. Te środowiska protestują na ulicach i słyszymy o tym, że trzeba przecież ich zatrzymać, że trzeba ich spacyfikować i w tym kontekście pada to stwierdzenie, że jest pełna zgoda i że to trzeba współdziałać. Bardzo, bardzo interesujące nagrania i materiały. Może i te materiały jeszcze gdzieś są. Zresztą też w kontekście sprawy ojca Konrada Hejmo i oficera prowadzącego, lakara słynnego Andrzeja Madajczyka. Zdaje się, że w wywiadzie ojca Konrada on przytacza rozmowę z wdową po Madajczyku, gdzie ona mówi o tym, że po jego śmierci wezwała odpowiednie służby, ale w sensie nie służby specjalne, tylko utylizacyjne. Spakowała wszystkie kasety, których podobno było bardzo dużo, i kazała je zniszczyć. No, pytanie, czy rzeczywiście tak się zadziało, czy gdzieś indziej pojechały, to już zupełnie inna
historia. I co to była
historia.
Za firma?
Tak.
Jest jeszcze jedna kwestia, bardzo istotna. Kwestia zainteresowania dokumentami. Był oczywiście taki okres, dwie dekady temu, kiedy każda teczka personalna OZI, czyli osobowego źródła informacji ze świata polityki, mediów, szeroko rozumianej elity III RP, miała wpływ na życie polityczne, życie społeczne w Polsce. Ten czas częściowo już minął. Pamiętamy też wszyscy wydanie książki doktora Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza, profesora obecnie Sławomira, doktora habilitowanego Sławomira Cęckiewicza, SBA Lech Wałęsa w 2008 roku, gdzie padły groźby o likwidacji pod adresem IPN-u. One są stale odnawiane przez różnych polityków, ale nie, ja nie o tym, a raczej o tym, czy też widać na podstawie różnego rodzaju klikalności, pani dyrektor, nie wiem, w bibliotece, gdzie się przegląda różne dokumenty, czy inwentarzu, co budzi największe zainteresowanie? Co poza sprawą na przykład Lecha Wałęsy budziło duże zainteresowanie mediów, historyków, badaczy? No o tym, o czym też wcześniej pani dyrektor mówiła, nie da się napisać współczesnej biografii człowieka urodzonego przy 1972 roku bez wizyty w Instytucie Pamięci Narodowej. Po prostu nie da się.
Rzetelnej książki.
Tak, to rzetelnej, nawet przeciwnicy Instytutu Pamięci Narodowej często w książkach, w monografiach jednak tam widać. Ja zawsze obserwuję te przepisy i widzę jednak AIPN, sygnaturę z konkretnym numerem akt, że jednak pofatygowali się pomimo wszystkich niechęci. Jak to jest?
To zainteresowanie zbiorami archiwalnymi Instytutu Pamięci Narodowej nie maleje, bo co roku realizujemy ponad 6, to oczywiście zależy od roku, ale między 60 a 100 tysięcy spraw wszelkich, różnych. Więc to jednak jest spora skala. W ostatnich latach obserwujemy duży wzrost zainteresowania, zwłaszcza u osób indywidualnych, okresem II wojny światowej. Mamy Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej rocznie i to jest stale rosnąca tendencja. Od kilkuset zapytań, które były pierwotnie, teraz mamy między 10 a 13 tysięcy tego typu zapytań rocznie. Są badacze, dziennikarze, których interesuje ten twardy zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że baczni obserwatorzy życia publicznego widzą, że rzeczywiście coraz mniej emocji w świecie politycznym budzą dokumenty potwierdzające zaangażowanie danego polityka w uwikłanie danego polityka w współpracę z organami bezpieczeństwa państwa. Czy to budzi mniejsze zainteresowanie społeczeństwa? Wydaje mi się, że nie, tylko media już tak bardzo tych informacji, one nie wywołują takiego poruszenia medialnego, jak sprawa już wspominana przeze mnie chyba dwukrotnie ojca Konrada Hejmy, sprawa biskupa Wielgusa. Materiał archiwalny wyjściowy u nas niewielki, prawda, bo 60-70 stron. Nie ulega wątpliwości, że biskup Wielgus był związany, uwikłany we współpracę z komunistyczną bezpieką, ale no, efekty, jakie nagłośnienie tej sprawy wywołały, były ogromne i wtedy wszyscy się tym interesowali. Powstał specjalny raport, powstała komisja kościelna.
To tumult w Katarzynie.
To bezprecedensowe, ta sprawa nie miała wpływu tylko na ingres i na życie samego biskupa, ale ona też odbiła się szerokim echem. Myślę, że też na sam stosunek Kościoła do archiwaliów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej.
Kolejny wróg Instytutu.
Do podejścia do tych materiałów. Powstał przecież szereg komisji kościelnych, które zbadały dogłębnie zachowane materiały archiwalne. Choć Departament IV w dużej mierze wytworzone przez siebie dokumenty, to jednak sporo się zachowało.
Czego
tych
dowodem
śladów.
Jest książka na przykład
Profesora Łatki, ale też księdza Isakowicza Zalewskiego, bo ten stopień zniszczenia materiału w zależności od regionu też jest różny. Akurat w Krakowie stosunkowo najwięcej zachowało się dokumentów po pionie kościelnym. Jeden z pierwszych opublikowanych, odnalezionych teoków również stamtąd pochodzi. Więc te materiały są różne, ale są takie sprawy, które nadal mają szeroki rezonans społeczny, są szeroko komentowane, wywołują wiele emocji. Sprawa ostatnia, jeśli już jesteśmy w tematyce kościelnej, związana z biskupem Gulbinowiczem, cała ta dyskusja, która się przetoczyła, najpierw publikacje prasowe, potem wspólna książka profesora Łatki i profesora Musiała, ukazująca dokumenty. Tego typu spraw było więcej. To często były milowe kroki, jeżeli chodzi o sprawy, rozeznanie też w ogóle w rodzajach materiałów archiwalnych. To pomagało szerszemu odbiorcy poznawać metody pracy operacyjnej, jeśli tylko chciał, bo byli tacy, którzy zawsze tylko po powierzchni tej tematyki się poruszali, ale dzięki tym głośnym sprawom też była możliwość dogłębnego poznania metod pracy operacyjnej oraz efektów tej pracy operacyjnej w postaci zachowanych materiałów archiwalnych. Sprawa taśm z Magdalenki, niezwykle ważny materiał, ale sprawa na przykład działalności Komisji Ciemiewskiego. Przecież te materiały też są w naszym zasobie archiwalnym. Głośna swego czasu, w ogóle odwołanie rządu Jana Olszewskiego, powołanie Komisji Ciemiewskiego, zbadanie metod pracy w komisji, jak powstała lista i co, jak dochodzono do tej listy, jakie były kryteria. Te wszystkie materiały też są w naszym zasobie archiwalnym. One zostały odtajnione, przekazane przez Kancelarię Sejmu do Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzją prezesa wtedy Łukasza Kamińskiego one zostały odtajnione, ale one tak naprawdę ciągle czekają na swojego badacza. I takich ważnych dokumentów w naszych zbiorach archiwalnych, które ciągle czekają na swoich badaczy, ale one są oglądane, one są czytane, ale ciągle czekamy na efekty tych, mam nadzieję, projektów badawczych. Wiele jest takich materiałów, które ciągle jeszcze czekają na swoje opracowania, żeby ujrzały światło dzienne.
Ja czekam, pani dyrektor, na przykład na monografię w Departamencie II, która będzie na skalę pracy Witolda Bagińskiego.
Mówimy o pracy, którą przygotowuje pan doktor Paweł Skubisz? Też czekamy.
Departament II, który jest w zasadzie ciągle terra incognita.
Tak, ale akurat tutaj zachowanego materiału jest bardzo dużo.
No tak słyszałem.
Jest ogromnie dużo materiałów. Pan doktor je zamawia, my je digitalizujemy. Mam nadzieję, że się doczekamy tej pracy.
Czekamy na efekty. To jest część efektów pracy archiwum, proszę państwa.
Ale to są tylko prace i pozycje dotykające stricte pracy archiwalnej, archiwoznawczej, zbiór fotografii, tytuł trochę mylący, ale to jest tak naprawdę inwentarz zbiorów fotograficznych po drugiej, tych dotyczących okresu II wojny światowej.
Nie przegląd archiwalny. Album to jest może złe określenie, dosyć wstrząsająca książka Adama Pleskaczyńskiego, gdyby nie duży zasób fotografii, czas bestii.
Ale też benedyktyńska praca kilkunastu tak naprawdę archiwistów w całym Instytucie Pamięci Narodowej, rozeznania tego zasobu. 39 milionów, i to jest liczba szacunkowa, 39 milionów fotografii w naszym zasobie. Te dotyczące okresu II wojny światowej, to jest ich inwentarz.
Sam inwentarz. Sam spis.
To jest indeks do inwentarza, żeby łatwiej było się po nim poruszać. Sam spis tych fotografii niezwykle ważnych, pokazujących brutalną politykę okupacyjną, terror, mordy funkcjonariuszy, właściwie trzecie wszystkich, bo nie tylko organów bezpieki, ale też wojska niemieckiego na ziemiach polskich. I rzeczywiście czas bestii to jest ułamek tego, co mamy w swoich zbiorach, tego, co pokazujemy, ale też wcześniej ukazało się kilka publikacji albumowych pokazujących zdjęcia. Tutaj jeden z przykładów, a raport Jurgena Sztropa. Niezwykle wstrząsający materiał.
I oryginał jest tutaj.
Tak, jeden z oryginałów jest u nas, drugi jest w Waszyngtonie. Nasz wpisany na światową listę UNESCO. Wstrząsający materiał. Te zbiory drugowojenne, one są do głębi poruszające. Unikatowy zbiór materiałów po Gestapo Płock Ciechanów. To nie tylko 17 metrów kartoteki osób pozostających w zainteresowaniu Gestapo, ale także materiały archiwalne wytworzone przeciwko tym osobom w związku z prowadzonymi sprawami, a w dużej mierze one dotyczą osób zaangażowanych w polskie państwo podziemne. Więc to są niezwykle cenne materiały. To w zbiorach Archiwum Instytutu Często. Pamięci Narodowej znajdują się dokumenty dotyczące obozu koncentracyjnego dla dzieci. Tego w Łodzi, tego, o którym coraz częściej mówimy, który wiedza o tym, że taki obóz koncentracyjny dla dzieci był, coraz bardziej przebija się do świadomości społecznej. Ale to właśnie dzięki temu, że mamy dokumenty i że możemy rzetelnie opracować te materiały, pokazać je i odtworzyć te historie. Takich przykładów moglibyśmy mnożyć. No, u nas w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej są oryginalne dokumenty obozowe z KL Dachau. Zawsze poruszający materiał też z tych zbiorów drugowojennych, nazwa robocza oczywiście, archiwalna, taka wewnętrzna tutaj, napisany krwią list do rodziny. Więc naprawdę to są niezwykłe zbiory, które ciągle czekają często na swoich badaczy.
Pasjonatów,
ale my też w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej mamy bardzo bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży. Od lat przygotowujemy archiwalne, lekcje archiwalne, warsztaty archiwalne dla nauczycieli.
A taką wycieczkę dzisiaj minęliśmy
tak,
po drodze.
Tak, mamy przygotowaną ofertę dla dzieci na każdym poziomie nauczania. Dzieci, młodzieży, studentów. Do każdego dostosowujemy te lekcje archiwalne i obserwujemy, że ta praca z oryginalnym dokumentem, zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, jak i dla nauczycieli, dla pasjonatów, dla studentów, ona jest naprawdę niezwykłym przeżyciem. Czasem przychodzi grupa młodzieży, nastolatków, na początku takich zajęć jest ściana, te twarze mówią wszystko, oni już chcieliby wyjść i nauczyciel im kazał przyjść, już chcą wyjść, ale tak minuta po minucie to zainteresowanie jest coraz większe. Nie mówię, że uda nam się wszystkich zarazić, bo nie jestem takim fantastą, ale jeżeli z tej 30-osobowej grupy 5, 7, 10 się zainteresuje, a nawet jeden, to uważam, że warto. A nawet jeżeli to zainteresowanie będzie tylko na ten czas tej lekcji, to i tak dobrze, bo wierzę w to, że to jest ziarno, które zasialiśmy i które kiedyś przyniesie, zakiełkuje, a może i zaowocuje.
Nic dodać, nic ująć na puentę. Każdemu politykowi, który po tym, co powiedziała pani dyrektor, chciałby likwidować Instytut Pamięci Narodowej, no to szczere gratulacje, zbiorowa pamięć nas, Polaków. Ustawa mówi o roku 1918 do 90 roku, czyli tak. Rozumiem dokumenty wytworzone po 1918 różnego rodzaju też tutaj trafiają.
Tak, chociaż w mniejszej skali, ponieważ tam jest wyłączenie. Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się tym okresem historii od 1918 roku po rok 1990, ale już nie ma takich wprost mechanizmów, że wszystkie dokumenty wówczas wytworzone przez nawet dedykowane trafiają do nas. Natomiast wiele dokumentów prywatnych, bo to też jest ważna część naszego zasobu archiwalnego, zwłaszcza w ostatnich ostatnim okresie działalności tutaj zdynamizowały się i nasze działania, ale też coraz więcej osób przychodziło do nas z dokumentami, które pozostają w ich prywatnej dyspozycji, a nie zawsze są to dokumenty, które dotyczą tylko i wyłącznie prywatnych losów rodzinnych, bo czasem w wyniku...
To są polonijne też dokumenty.
To są też polonijne dokumenty, tak, polonijnych organizacji, ale też polonijne w takim sensie, że przyjeżdżające z zagranicy, ale stricte już dotyczące na przykład losów Polaków w okresie II wojny światowej, też przed II wojną światową, i tu w tym obszarze mamy rzeczywiście sporo dokumentów z tego okresu, też 1918, a nawet starszych, bo jak trafiają do nas całe kolekcje czy spuścizny rodzinne, to w tych materiałach są też dokumenty starsze. Trzymamy te zbiory całościowo i tak je traktujemy. Wystarczyłoby się przyjrzeć, jak bardzo rozproszone są zbiory po Solidarności, aby zrozumieć, z czym mamy do czynienia, kiedy mówimy o spuściźnie archiwalnej różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, tych działających poza granicami kraju przede wszystkim, ale też wielu organizacji działających w Polsce. Jeden z ostatnich przykładów, Związek Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych, to jest związek, no, w związku z upływem czasu coraz mniej jest osób, które tworzyły, budowały ten związek, które doznawały represji. Coraz więcej placówek w kraju się likwiduje i różnie bywa z tym zasobem. Czasem ta komórka, są osoby odpowiedzialne, które starają się zabezpieczyć ten zbiór archiwalny, przekazać do jakiegoś lokalnego archiwum, a czasem zabiera je do domu i potem członkowie rodziny szukają sposobu na to, żeby zabezpieczyć te materiały, a czasem niestety, i to też musimy głośno powiedzieć, one trafiają na śmietnik. I temu musimy zapobiec. I po to jest Archiwum Pełne Pamięci i takie materiały też do Instytutu Pamięci Narodowej mogą trafiać. Wszyscy Państwo, którzy będziecie się przysłuchiwać naszej rozmowie, a będziecie kiedykolwiek w takiej sytuacji, że dowiecie się o tego typu materiałach archiwalnych, w łatwy sposób możecie się z nami, z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, skontaktować poprzez nasz projekt Archiwum Pełne Pamięci. Mamy dedykowaną stronę, tam jest formularz kontaktowy, są numery telefonów, niekoniecznie do Warszawy, ponieważ w każdym oddziale Instytutu Pamięci Narodowej jest wyspecjalizowany pracownik, który z Państwem porozmawia o tych zbiorach, który je oceni. Jeśli te materiały nie będą właściwe do przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej, to wskażemy archiwum, do którego powinny trafić. Wspólnie z Państwem możemy ocalić bezcenne materiały archiwalne, które są rozproszone, które pozostają w domach, które są świadkami minionych wydarzeń, i pozwolę sobie zaapelować o to wsparcie i pomoc.
Jak Państwo widzą, właściwy człowiek na właściwym miejscu, osoba o dużych kompetencjach, wiedzy i doświadczeniu archiwalnym. Miałem przyjemność dzisiaj gościć w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i rozmawiać z panią dyrektor Marzeną Kruk, dyrektor całego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo przepraszam i dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję.